czasie poprzedniej audycji mówiliśmy o tym, jak wskutek wstawiennictwa Estery król Xerxes wydał dekret chroniący Żydów zamieszkujących na terytorium Królestwa Perskiego. Dekret ten unieważniał poprzednie zarządzenie, które postanawiało, że wszyscy Izraelici mają być zgładzeni, a miało to nastąpić w określonym dniu, w 12. ostatnim miesiącu żydowskiego roku kalendarzowego. Po zdemaskowaniu intrygi Hamana, perskiego wezyra wrogiego Żydom, który sprokurował wydanie owego zbrodniczego dekretu, król polecił Esterze i jej krewnemu i opiekunowi Mordochajowi zredagowanie nowego, chroniącego Żydów prawa. Przypomnijmy jego treść. Czytamy 11 i 12 wiersz 8 rozdziału. Król zezwolił Żydom po wszystkich miastach zgromadzić się i stanąć w obronie swojego życia. Wszystkich zaś zbrojnych jakiegokolwiek ludu czy prowincji wrogo odnoszących się do nich wygubić, wytracić wraz z dziećmi i kobietami, a mienie ich zagrabić. I to we wszystkich prowincjach króla Achaszwerosza w jednym dniu, mianowicie w 13 dniu 12 miesiąca, to jest miesiąca Adar. W dniu, w którym poprzedni dekret przewidywał zagładę Żydów, mieli być oni pod szczególną ochroną państwa, a ci, którzy chcieliby wyrządzić im mimo wszystko jakąkolwiek krzywdę, mieli być w owym dniu straceni. Dalej postanowiono: odpis tego pisma należy podać jako ustawę w każdej poszczególnej prowincji i ogłosić wszystkim ludom, że Żydzi w tym dniu będą gotowi do zemsty na swoich wrogach. Gońcy konni na szybkich rumakach pocztowych wyjechali na rozkaz królewski w największym pośpiechu, gdy tylko ustawa królewska została ogłoszona na zamku w Suzie. Chodziło o to, żeby dekret zawierający nowe prawo dotarł jak najszybciej do wszystkich zakątków rozległego terytorium perskiego mocarstwa. Przynosił bowiem ów dekret ratunek milionom ludzi, którzy w przeciwnym razie zostaliby zgładzeni. Na obszarze ówczesnego Królestwa Perskiego, rozciągającego się od Indii po Etiopię, żyło wtedy od kilku do kilkunastu milionów Żydów. Ich życie zależało od tego, czy wieść o ratunku dotrze do nich na czas, przed dniem zagłady. Jest tu wyrysowana przepiękna biblijna alegoria. Jest to obrazowe przedstawienie istoty zbawienia, oferowanego ludzkości przez Boga. Odnośnie losów narodu izraelskiego czytamy w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian takie słowa komentarza: a to wszystko przyszło na tamtych dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Historię narodu wybranego, opisaną w Księdze Estery, poznajemy więc głównie ku naszej przestrodze. Bóg rysuje w swej księdze ten obraz ku naszemu upamiętaniu. Bóg zapisał w swej księdze prawo: zapłatą za grzech jest śmierć. Jest to jak gdyby pierwszy dekret, pierwsze prawo, które musimy poznać, czytając Pismo Święte. Zapłatą za grzech jest śmierć. W liście do Rzymian czytamy: wszyscy jesteśmy grzesznikami i brak nam chwały Bożej. Prorok Izajasz woła: wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste. Wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Nikt z nas nie jest na tyle doskonały, by móc być przyjętym przez świętego Boga na podstawie swoich własnych osiągnięć czy zasług. Nie jesteśmy w stanie zaoferować Bogu doskonałości, bo nie jesteśmy w stanie jej osiągnąć, wypracować. Bóg nie może nas też przyjąć jako niedoskonałych, bo jako sprawiedliwy i święty nie może obniżyć wobec nas swoich wymagań. To jest prawdziwy obraz naszego położenia. Tragiczny obraz sytuacji upadłej ludzkości. Nie lubimy o tym mówić. A kiedy już do tego dochodzi, myślimy o wszystkim innym i o wszystkich innych, tylko nie o nas samych. A tymczasem zło, brud, grzech to problem każdego z nas. To nieczystość mojego i twojego serca. Tak, świat wokół nas jest pełen nieczystości i w sensie fizycznym, przyrodniczym i w sferze moralności, relacji międzyludzkich, w sferze czynów, myśli i uczuć. Ale przede wszystkim, i to musimy sobie uświadomić jako coś najbardziej istotnego i wstrząsającego, zło wypływa z naszego serca. To człowiek spowodował, że nieczyste są wody rzek, jezior i oceanów, że skażone jest powietrze i dziurawa atmosfera. To człowiek stworzył sobie nową moralność, rzekomą wolność w miłości i seksie. Podstawowy problem to nie to, że człowiek brudzi się, stykając się ze złem niejako z zewnątrz, ale to, że zło tkwi w jego sercu. To dotyczy także mnie i ciebie, drogi słuchaczu. Każdy z nas jest z natury grzeszny. Każdy z nas jest bez Boga zgubiony. Każdy z nas potrzebuje Zbawiciela. Oczywiście to, o czym teraz mówimy, nie jest rzeczą miłą dla ucha. Wielu ludzi odrzuca tę prawdę. Prawdę, że bez Boga jesteśmy zgubieni. Ale to jest nie nasz pogląd, nie nasza opinia. Jest to prawda, z którą konfrontuje nas sam Bóg. Jest to prawda o nas, która, jeśli zostanie przez nas zlekceważona, okaże się być prawem skazującym nas na wieczną śmierć. Taką prawdę, takie prawo Boże objawia nam Biblia. Jest to jak gdyby Boży dekret skazujący nas na śmierć. Każdy z nas jest grzesznikiem, a zapłatą za grzech jest śmierć. Ciąży więc na nas wyrok śmierci. Ale dzięki Bogu nie jest to jedyny, ostateczny dekret zawarty w Piśmie Świętym. Drugi dekret, druga objawiona nam przez Biblię prawda brzmi: możesz być uratowany, możesz pojednać się z Bogiem. Bóg jest miłością i dlatego posłał na ziemię swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, który złożył w ofierze za Twoje grzechy swoje życie. Jezus zmarł, byś Ty mógł żyć. Drogi przyjacielu, do każdego z nas skierowane są słowa Biblii zapisane w Księdze Dziejów Apostolskich. Uwierz w Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Drogi słuchaczu, czy uwierzyłeś już? Czy zaufałeś Jezusowi Chrystusowi? Czy powierzyłeś w Jego ręce ster swojego życia? Bóg objawia nam swoją drogę zbawienia. Ukazuje nam, ludziom niedoskonałym, ludziom o upadłej naturze, drogę ratunku. Nikt z nas nie jest wystarczająco dobry, by pójść do nieba. Każdy z nas, i ja i ty, musimy przyjść do Boga i przyjąć Jego dar zbawienia. Dar, który jest doskonały. Chrystus okrywa nas swoją czystością, swoją świętością, gdy przyjmujemy Go jako Zbawiciela i Pana. Dopiero wtedy Bóg Ojciec może nas przyjąć jako swoje dzieci. Nie możemy pojednać się z Bogiem, dopóki nie narodzimy się na nowo. Pan Jezus powiedział Nikodemowi, prawemu uczonemu w Piśmie: musisz narodzić się na nowo. Nasza sprawiedliwość nie jest w żadnym wypadku wystarczająca, by dosięgnąć Boga. To Bóg wyciąga do nas rękę i w Chrystusie przygarnia nas do siebie. W swoim pierwszym liście apostoł Piotr napisał do wierzących: jesteście odrodzeni z nasienia nieskazitelnego poprzez Słowo Boże, które żyje i trwa. Apostoł Paweł napisał Koryntianom, którzy zaufali Chrystusowi: jesteście teraz nowym stworzeniem. Tak, Bóg pragnie, by nasze życie było życiem zupełnie nowym, życiem przemienionym, odrodzonym. Izraelici w czasach Estery wiedzieli, że wydano dekret skazujący ich na zagładę, ale potem musieli uwierzyć, że z dworu perskiego wyszedł drugi dekret, przynoszący im zbawienie. Musieli uwierzyć w to, że teraz król jest po ich stronie. My także musimy uwierzyć, że król, wielki król królów, jest po naszej stronie i nasze życie musi być zupełnie przemienione, nowe, bo dzięki Chrystusowi znaleźliśmy się w zupełnie nowej sytuacji. Wróćmy do naszej historii. Król wydał nowy dekret, gwarantujący ocalenie i bezpieczeństwo wszystkim Żydom zamieszkującym jego królestwo. Ponieważ było to królestwo ogromne, składające się ze 127 prowincji, zamieszkałych przez wiele różnych narodów, przepisano treść dekretu we wszystkich funkcjonujących w państwie językach i natychmiast rozesłano kopię dekretu we wszystkie strony królestwa. Gońcy konni na szybkich rumakach pocztowych wyjechali na rozkaz królewski w największym pośpiechu, gdy tylko ustawa królewska została ogłoszona na zamku w Suzie. Był wtedy potrzebny pośpiech. I teraz, drodzy słuchacze, pośpiech jest niezbędny także. Być może teraz, drogi przyjacielu, masz ostatnią szansę, by przyjąć Chrystusa jako swego Zbawiciela. Nie mówię tego, by kogokolwiek straszyć. Mówię tak, bo wiem, że teraz jest czas łaski. Czas, żeby przyjąć zbawienie dane nam w Jezusie Chrystusie. Nikt z nas nie wie, ani ja, ani ty, jak długo ten czas będzie jeszcze trwał. Jedyny przypadek, kiedy Bóg wzywa nas do pośpiechu, to właśnie ten, kiedy wskazuje nam swego Syna i wzywa: upamiętajcie się, przyjmijcie zbawienie, pojednajcie się ze mną. Biblia wzywa nas dziś, jeśli Jego głos słyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc. Estera i Mordochaj byli tymi, których Bóg użył jako swoich posłańców, żeby ratować naród wybrany przed zagładą. O Mordochaju czytamy, że po ogłoszeniu nowego dekretu na perskim dworze zmienił się nie do poznania. Mordochaj wyszedł od króla odziany w szatę królewską z błękitnej purpury i z bieli, z wielką złotą koroną, w płaszczu z bisioru i ze szkarłatu, a miasto Suza było radosne i wesołe. Mordochaj został odziany przez króla we wspaniałe, piękne szaty i to było znakiem dla całego ludu, że jest teraz w łaskach u króla, że król go wywyższył, wynagrodził, wyniósł na wysokie stanowisko w swoim królestwie. Mieszkańcy stolicy z radością powitali Mordochaja, człowieka mądrego i prawego, a wśród weselącego się ludu wielu było Izraelitów, cieszących się z tego, że ich życie zostało ocalone. Pomyślmy, jak różne nastroje wywołały dwa dekrety, o których mówiliśmy. Pierwszy, zredagowany przez Hamana, przyniósł smutek, przerażenie, płacz. Drugi, zredagowany przez Mordochaja na polecenie króla, wywołał radość, entuzjazm, wesele. Prawdziwą radość w nasze życie może wnieść jedynie Zbawiciel, ten, który przynosi nam ratunek, ocalenie, wolność. Tylko Chrystus, zmartwychwstały Pan, może dać nam trwałą, nieprzemijającą radość, niezależną od okoliczności, sięgającą nawet poza próg śmierci. W końcowym fragmencie 8 rozdziału Księgi Estery znajdujemy takie słowa: dla Żydów nastał czas światłości, wesela, radości i chwały, a we wszystkich prowincjach i we wszystkich miastach, dokądkolwiek rozkaz królewski i jego ustawa dotarły, panowało wesele i radość wśród Żydów, ucztowanie i dni uroczyste. Wtedy wielu spośród ludów tych ziem przystało do żydostwa, gdyż padł na nich strach przed Żydami. Nastał czas światłości, wesela, radości i chwały, czytamy. To właśnie wnosi w nasze życie Jezus. Gdy w naszym życiu widoczny jest wpływ naszego Pana, Boga objawionego w ciele, zmartwychwstałego, wtedy sami żyjemy radośnie, zwycięsko, a ci, którzy się nam przypatrują, odczuwają pragnienie, by żyć tak jak my i pragną przyłączyć się do nas. Ludzie obserwujący Izraelitów radujących i weselących się we wszystkich miastach królestwa byli pod takim wrażeniem, że przyłączali się do ludu Bożego. Czy podobnie dzieje się wśród ludzi, którzy są naszymi bliźnimi, naszymi sąsiadami, przyjaciółmi, znajomymi? Czy ci, którzy obserwują nasze życie, czują się zachęceni, porwani naszym przykładem? Drogi przyjacielu, jeśli gdzieś głęboko w twoim sercu zamiast radości kryje się smutek, zwróć się do Chrystusa. Poproś Zbawiciela, by odnowił cię, przemienił, by przywrócił ci sens i radość życia. Jezus jest jedyną osobą, która da ci pełnię radości, głębokiej, trwałej radości, radości Ducha Świętego, który wypełnia wierzące serce. Tak wiele jest dzisiaj na świecie smutku. Pan Jezus pragnie to zmienić. Przedostatni, 9 rozdział Księgi Estery opowiada o karze, jaką ponieśli ci, którzy chcieli zgładzić Żydów, oraz o ustanowieniu święta Purim, czyli święta losów. Święta, które upamiętnia ocalenie Żydów przez Esterę. W początkowych wierszach 9 rozdziału Księgi Estery znajdujemy takie słowa. W 12 miesiącu, to jest w miesiącu Adar, 13 dnia, gdy rozkaz królewski i jego ustawa miały być wykonane, a wrogowie Żydów spodziewali się wziąć górę nad nimi, nastąpiła odmiana taka, że Żydzi wzięli górę nad tymi, którzy ich nienawidzili. Mianowicie Żydzi zebrali się po miastach, gdzie byli, we wszystkich prowincjach króla, aby podnieść rękę na tych, którzy pragnęli ich zguby. I ani jeden im się nie opierał, gdyż strach przed nimi padł na wszystkie ludy. Izraelici w dniu, w którym pierwotnie mieli być zgładzeni, zebrali się po miastach i zgodnie z dekretem królewskim, chroniącym ich praw, gotowi do obrony, zmierzyli się ze swoimi wrogami. Z tej konfrontacji wyszli zwycięsko. I wszyscy książęta prowincji i namiestnicy, wszyscy sprawujący władzę w imieniu króla, popierali Żydów, gdyż padł na nich strach przed Mordochajem. Mordochaj bowiem wiele znaczył w pałacu królewskim, a wieść o nim dotarła do wszystkich prowincji, gdyż znaczenie tego męża, Mordochaja, ciągle rosło. Mordochaj był teraz najwyższym rangą urzędnikiem króla. Jego znaczenie ciągle wzrastało. Mógł więc skutecznie troszczyć się o dobro swojego ludu. Tron króla perskiego, skąd wyszedł dekret skazujący lud Boży na śmierć, teraz stał się tronem ochraniającym Żydów, troszczącym się o ich bezpieczeństwo. Dzisiaj, gdy myślimy o tronie Boga, niebieskiego Króla Królów, musimy uświadomić sobie wspaniałą prawdę słów Biblii, słów pochodzących z listu do Rzymian. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Tron Boga jest więc dzisiaj tronem łaski, łaski okazanej wszystkim, którzy ufają Jezusowi. Chrystus zmarł, oddał za nas swoje życie, ale powstał z martwych, by otworzyć nam drogę ku wieczności. Wstąpił do nieba, by przebywać u boku swego Ojca i wstawia się za nami jako nasz arcykapłan. To jest właśnie Boża droga usprawiedliwienia, zbawienia. Droga otwarta nam wszystkim. Droga ku wiecznemu bezpieczeństwu. Z naszej strony potrzebna jest wiara, zaufanie Bogu, przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. Drogi przyjacielu, jedyna droga uwolnienia się z niewoli grzechu, jedyna droga ku przeżywaniu radości i pokoju Bożego dziecka wiedzie poprzez przyjęcie Bożego dekretu, Bożej wieści o wyzwoleniu, o przebaczeniu i oczyszczeniu dokonanym przez Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa. Biblia zapewnia nas, że każdy, kto przyjął Jezusa i wierzy Mu, jest zbawiony. Czy należysz do tych szczęśliwych Bożych dzieci? Czy przyjąłeś poselstwo Ewangelii? Czy odczuwasz głęboki pokój i radość, wiedząc, że w Chrystusie jesteś zbawiony i bezpieczny? Jeśli nie masz takiej pewności, zawołaj do Jezusa dzisiaj. On przebywa u boku Ojca w niebie i wstawia się za Tobą. Pragnie wlać w Twoje serce swój pokój. Pragnie dać Ci pewność zbawienia i radość Bożego dziecka. Nie zwlekaj z tym do jutra. Pomódl się jeszcze dzisiaj. On usłyszy każde Twoje słowo i przygarnie Cię z wielką miłością.